Cześć, cześć, dobry wieczór. Zaczynamy. Cztery filary odporności psychicznej w sporcie. Tak naprawdę ja jeszcze próbuję cały czas. Nie wiem, czy będę umiała to wszystko tutaj dobrze zorganizować, ponieważ pierwszy raz robię webinar, transmisję live na Facebooku, ale z udostępnieniem prezentacji. Niestety nie ma tutaj możliwości, żebym była gdzieś widoczna, tak? Jakiejś ikonki, żeby było widać, jak mówię i co mówię. Chciałam sprawdzić, jak to jest z udostępnianiem prezentacji. Myślałam, że będę mogła w każdym momencie wrócić do tego, żeby mnie było widać tylko, ale niestety nie ma takiej możliwości. No w związku z tym, skoro nie ma tego, co się lubi to, co się ma. I zaczynamy w takim razie mini webinar live. Zwał jak chciał, tak naprawdę. Cztery filary odporności psychicznej w sporcie. Ja sobie tutaj będę zerkać co jakiś czas na drugi ekran, ponieważ tutaj mam właśnie udostępnioną prezentację, żeby mi się nie mieszało, a tu na tym głównym ekranie, żebym ewentualnie widziała, jakby były jakieś komentarze. I teraz tak, najwspanialszym narzędziem każdego sportowca jest psychika i mózg. Mózg to jest taki cudowny organ, który reguluje nasz oddech, kontroluje Twoją pracę serca, zarządza całym Twoim ciałem, jest źródłem tak naprawdę wszystkich sportowych sukcesów. Wszyscy wiemy, że talent i warunki fizyczne odgrywają dużą rolę w karierze sportowej. Ale czy to jest na pewno wszystko? Mało kto tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że ze znaczenia psychiki oraz sposobu korzystania z tej psychiki. Tak naprawdę psychika jest jednym z najdoskonalszych elementów Twojego wyposażenia sportowego, jakie kiedykolwiek znajdowało się w Twojej dyspozycji. Może zrobić z Ciebie mistrza, albo może po prostu załamać Cię już na starcie. Dlaczego ja akurat o tym mówię? Kim ja jestem? Jestem Tamara Majos, jestem trenerem mentalnym, psychologiem sportu, coachem kryzysowym, psychologiem biznesu, pasjonatką wszelkiego rodzaju sportów, ze wskazaniem na siatkówkę. Ci, co mnie znają, doskonale o tym wiedzą. Jestem pasjonatką, można powiedzieć, może nie do końca pasjonatką, ale bardzo lubię rozwój osobisty. Kocham psychologię pozytywną, psychologię osiągnięć. Pomagam sportowcom w uwolnieniu ich potencjału. Jestem również autorką własnego programu umożliwiającego opanowanie sztuki samodyscypliny GoProWhy. Jestem trenerką mentalną brązowych medalistów, tu troszkę się pochwalę, trenerką mentalną brązowych medalistów Mistrzostw Europy w piłce siatkowej chłopców w kategorii wiekowej U17. I przejdźmy sobie do następnego slajdu może, bo to tak było krótko o mnie, a tak naprawdę to przechodzimy do zasadniczego tematu, czyli o odporności psychicznej. Mówiąc o odporności psychicznej, to jak widać na tym slajdzie, możemy mówić w kontekście stresu, w kontekście rezyliencji i twardości. Nie wiem, czy ktoś wie, czy orientujecie się, czym jest rezyliencja. To jest takie dosyć trudne słowo, ale zanim przejdę do rezyliencji, to co ma stres wspólnego z odpornością psychiczną? Otóż bardzo dużo, bo możemy przyjąć, że tak naprawdę podstawowym elementem odporności psychicznej jest skuteczne radzenie sobie z potencjalnie stresującymi sytuacjami. I teraz tak, tą odporność psychiczną możemy podzielić na jakby takie dwa konstrukty. Na rezyliencję właśnie, o której mówiłam wcześniej, i na twardość. Są one ze sobą nierozerwalnie związane i nierozerwalnie związane z odpornością psychiczną. Co to jest takiego w końcu ta rezyliencja? Rezyliencja to jest umiejętność dochodzenia do siebie po porażce. Zdolność odbicia się od dna. Jest ona zarówno potrzebna w sporcie, jak i w życiu. Ale również w biznesie również. Co charakteryzuje rezyliencję? Jakie czynniki wpływają na tą rezyliencję? To regulacja emocji, to kontrola impulsów, to analiza przyczyn, poczucie skuteczności, realistyczny optymizm, empatia, otwartość. A czym jest twardość w takim razie? Co to jest ta twardość w aspekcie odporności psychicznej? Twardość psychiczna jest podobna do rezyliencji trochę, ale jest łączona bardziej z koncepcją zdrowia, chociaż nie do końca we wszystkim. I mówiąc o twardości psychicznej, co możemy mieć na myśli? Jakie czynniki są wiążemy z tą twardością psychiczną? To jest tak, poczucie kontroli, zaangażowanie oraz podejście do wyzwań. Przejdźmy sobie do następnego slajdu, bo to tak, trzy takie czynniki, które wpływały na, są związane mocno z tą odpornością psychiczną. Co to takiego ta odporność psychiczna? Nie wiem, czy tu się dobrze próbuje coś, ale gdzieś ucieka mi część strony, nie wiem z jakiego powodu, czy coś jest źle skalibrowane, strona, monitor, ekran, nie wiem. Dobrze, przechodzimy dalej w takim razie. Odporność psychiczna, co to takiego? Według trenera amerykańskiego futbolu, Vincenta Lombardiego, on powiedział tak, jak tutaj jest napisane na tym slajdzie. Odporność psychiczna oznacza wiele rzeczy i raczej trudno wytłumaczyć, na czym polegają. Składają się na nią poświęcenie i samowyrzeczenie. Dodatkowo, co najważniejsze, łączy się ona z doskonale zdyscyplinowaną wolą, która nie dopuszcza myśli o poddaniu się. To stan umysłu. Co ma wspólnego talent z odpornością psychiczną? Krótko i na temat. Nic. Odporność psychiczna nie ma nic wspólnego z talentem. Na świecie jest wielu utalentowanych sportowców, którzy zupełnie nie radzą sobie z przeciwnościami losu i presją otoczenia. Pracowałam z wieloma zawodnikami, sportowcami, siatkarzami o różnych naprawdę dużych umiejętnościach, którzy jednak w trudnych okolicznościach, takich jak konieczność zdecydowanie o przejściu na wyższy poziom współzawodnictwa albo wywalczenie odpowiedniej pozycji startowej, nie byli gotowi podejmować wszystkich możliwych działań za wszelką cenę. Inni sportowcy być może nie są aż tak utalentowani, ale walczą z tym uporem takim i z taką determinacją. Potrafią podnieść się po każdym niepowodzeniu i dążyć do celu bez względu na przeszkody stojące im na drodze. Co to jest ta odporność psychiczna w sporcie? Czy ona jest nam potrzebna? Czy ona jest Tobie potrzebna? Tobie, sportowcu, może rodzicu sportowca? Do czego to jest potrzebne? Z czym to się w ogóle je? Z czym to się wiąże? Jeżeli uprawiasz sport od dłuższego czasu, to prawdopodobnie spotkałeś się już z terminem odporności psychicznej. Zwykle oznacza ona wytrzymałość i zdolność stawiania czoła przeciwnościom. Co jeszcze oznacza? Ona może być motywacją do osiągnięcia jak najlepszych wyników bez względu na okoliczności. Mimo wszystkich przeciwności jesteś w stanie iść do przodu i walczyć o wyniki. To zdolność do skupiania się na bieżącym zadaniu w decydujących momentach rywalizacji. odporność psychiczna polega na tym, że nie dajesz się tak naprawdę nikomu złamać. Odporność psychiczna to umiejętność bronienia się przed wpływem zdarzeń zachodzących w grze, na boisku, w rywalizacji jakiejś, bez względu na to, co robią trenerzy, co robią inni zawodnicy i sędziowie, co robią ludzie na trybunach. To umiejętność niedopuszczenia do siebie tego, co nie jest ważne, tak naprawdę. Odporność psychiczna umożliwia robienie tego, co trzeba zrobić, aby wykonać jakieś zadanie. Pozwala znosić trudy treningu dojmujące obraz wóru oraz umożliwia pokonanie przeciwnika w ostatnich sekundach rywalizacji. Doskonałym, może jeszcze tak, że odporność psychiczna polega jeszcze na tym, żeby doskonale radzić sobie z wieloma wyzwaniami związanymi ze sportem. Czyli bycie nieustannie zdeterminowanym, bycie skoncentrowanym, pewnym siebie i opanowanym, nawet pod presją. Można też powiedzieć, że odporność psychiczna to niezachwiana wiara w możliwość dokonania czegoś, umiejętność zachowania skupienia w najważniejszych chwilach. To jest niesłabnąca determinacja, umiejętność radzenia sobie z presją. Naprawdę wiele jest tych takich sformułowań opisujących tą odporność psychiczną. Co to jest tak naprawdę ta odporność psychiczna? Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wejście w życie, w świat profesjonalnego sportu, profesjonalnych zawodów i niezależnie od dyscypliny, może się okazać bardzo trudnym doświadczeniem z wielkimi problemami na każdym poziomie. Żeby ocenić odporność psychiczną w sporcie, należy przeprowadzić następujące działania. Czyli najpierw postawić diagnozę, co jest nie tak, albo co jest tak. Omówić tą sytuację. Zastosować jakąś interwencję, zadziałać coś w tym kierunku, jeżeli jest coś nie tak. I ponownie zweryfikować ocenę. Jeszcze raz zobaczyć, co się zmieniło, czy coś się zjawiło. Jeszcze coś się zmieniło. Postawić po raz kolejny diagnozę. Odporność psychiczna jest warunkiem koniecznym sukcesu w sporcie. Gdyby osiągnięcie biegłości w dowolnej dyscyplinie było łatwe, nie potrzebowałbyś odporności. Nie potrzebowałabyś odporności. Wiadomo jednak, że doskonalenie się w sporcie wymaga wielu tygodni, miesięcy i lat ciężkiej pracy. Bez odporności psychicznej nie byłbyś w stanie uprawiać sportu. To po prostu jest zbyt trudne. To wymaga niezwykle ciężkiej pracy, niezwykłego uporu i tak naprawdę niezwykłej determinacji. Zastanów się, ile razy musiałeś stawić czoło przeciwnościom, zachować zimną krew pod presją, radzić sobie z czynnikami rozpraszającymi. Ile razy musiałeś zmagać się z ograniczeniami własnego ciała i własnej psychiki. Pomyśl o przygotowaniu kondycyjnym przed sezonem. Jakie jest bolesne i wyczerpujące. Jak bolesne i wyczerpujące mogą być 2 treningi dziennie. A co ze świadomością twoją, że jesteś na przykład niewystarczająco utalentowany, utalentowana i prawdopodobnie będziesz musiał grzać ławę, dopóki nie prześcigniesz lepszych kolegów, albo nie skończysz studiów i nie poczekasz, aż inni opuszczą drużynę? Co z popełnianiem błędów katastrofalnych w skutkach dla ciebie? Albo z rekonwalescencją po jakiejś dotkliwej kontuzji? Co z rozmyślaniami, czy jeszcze warto wracać do sportu? To tak naprawdę jest tylko kilka przykładów przeciwności, z którymi będziesz musiał sobie poradzić jako zawodnik, jako sportowiec, zachowując odporność psychiczną. Bez tej odporności nie dasz rady. I teraz przechodząc do tematu właściwego tak naprawdę, 4 filary odporności psychicznej w sporcie, jakie to są? To jest kontrola, to jest pewność siebie, to jest zaangażowanie i to jest wyzwanie. Kontrola w sporcie. Wes Roberts powiedział, przeznaczenie jest jak przeznaczenie. Jeśli wierzysz, że nie masz kontroli, to nie będziesz jej miał. Po co ci kontrola w sporcie? Albo w ogóle kontrola. Im bardziej wierzysz, im bardziej każdy człowiek wierzy, że potrafi kształtować to, co się dzieje wokół niego, jeżeli potrafisz kształtować, czyli to, co się dzieje wokół ciebie, a także wpływać na to, tym bardziej jesteś przekonany, że potrafisz dokonać zmian i osiągnąć to, co jest potrzebne i konieczne. Przykładowo w sporcie potrzebna jest kontrola czego? Pobudzenia, kontrola emocji, tak? Przed każdymi zawodami musisz kontrolować swoje emocje, musisz kontrolować swój stan pobudzenia. Nie możesz być ani za bardzo pobudzony, ani za bardzo uśpiony. W różnych innych sytuacjach również jest potrzeba kontroli emocjonalnej. Osoba, która ma poczucie wpływu na własne życie, jest przekonana, że w wystarczającym stopniu panuje nad czynnikami wpływającymi na jej zachowanie i wydajność na zawodach i podczas zawodów, na treningu również. Dlatego wierzy, że jest w stanie osiągnąć to, co sobie wyznaczyło do osiągnięcia. Bo nie wystarczy, że masz wpływ tylko na zawodach, a w sytuacjach życiowych już nie masz kontroli. Jeżeli w sytuacjach życiowych nie masz kontroli nad tym, co robisz, to tym bardziej nie będziesz miał tej kontroli na zawodach, na treningu. Poczucie kontroli jest ważne w całym życiu i tym bardziej na zawodach. Albo na odwrót bardziej, na zawodach, a tym bardziej w życiu. Jeżeli są takie osoby, które cechują się słabym poczuciem wpływu na własne życie, są na ogół gorzej zorganizowane, mogą być chaotyczne. Zazwyczaj działają skutecznie tylko wtedy, gdy robią jedną rzecz na raz. Taka osoba poproszona o zrobienie czegoś dodatkowego odczuwa lęk i z góry nastawia się na porażkę. Osoby, które mają słabe poczucie wpływu na własne życie, przejawiają znacznie mniej pozytywne nastawienie i o wiele częściej doszukują się przyczyn porażki w czynnikach zewnętrznych. Zawsze im się wydaje, że coś niezależnego od nich, poza nim jakby, nie pozwoliło im odnieść sukcesu, wygrać w zawodach, zwyciężyć. Takie osoby widzą tylko problem, ale nie widzą jego rozwiązania. Nie chodzi tylko o to, teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę te emocje, o których wcześniej mówiłam, tak, to nie chodzi tylko o to, żeby nie wyrażać emocji, tak? Chodzi o to, żeby tymi emocjami na zawodach, na treningu umieć odpowiednio pokierować. Jeżeli umiesz kontrolować swoje własne emocje, będziesz potrafić decydować o tym, ile informacji jesteś w stanie ujawnić innym o swoim stanie emocjonalnym. To jest bardzo ważna umiejętność na zawodach sportowych. Branie udziału w trudnych zawodach wymagających pełnej koncentracji w trudnych okolicznościach, musisz zachować spokój w takim wypadku. Drugi filar to pewność siebie. Michael Nolan powiedział: hamuje nas nie to, kim jesteśmy, lecz to, kim naszym zdaniem nie jesteśmy. Odporność psychiczna tak naprawdę ma bezpośredni związek z pewnością siebie. Jest nierozerwalnie związana. Kiedy stajesz się odporniejszy, twoja pewność siebie też rośnie. Te dwie cechy charakteru tak naprawdę wzmacniają się nawzajem i mogą zrobić z ciebie wybitnego sportowca albo uniemożliwić ci wykorzystanie posiadanego potencjału. Jeżeli nie zwiększysz pewności siebie, odporności, kiedy będzie to konieczne, kiedy stajesz się wtedy odporniejszy psychicznie, twoja pewność siebie automatycznie rośnie. Jeżeli wiesz, że możesz skoczyć w ogień, na przykład. I nic ci się nie stanie bez względu na okoliczności. Twoja pewność siebie osiąga wtedy niespotykany poziom. Wierzysz, że odniesiesz sukces, nawet jeśli rzeczywiste wyniki twoich działań chwilowo nie odpowiadają twoim oczekiwaniom. Cały czas chcesz podejmować próby. Chcesz być inicjatorem różnych zdarzeń. Możesz odczuwać strach, oczywiście, że tak, i mieć wątpliwości, ale to nie powstrzymuje cię przed działaniem. Odporność psychiczna zwiększa pewność siebie. Także dlatego, że pomaga się zrelaksować i działać automatycznie. Wielu sportowców zamartwia się tym, jaki wynik uda im się osiągnąć. Jeżeli jesteś pewny siebie, martwisz się mniej i bardziej skupiasz się na rzeczach, które możesz tak naprawdę kontrolować. To przyczynia się do poprawy twoich wyników. Możliwość osiągania wyrównanych, dobrych wyników w sporcie zależy od zdolności do odczuwania pewności siebie w warunkach trudnych, w warunkach rywalizacji. Pewność siebie zawsze przekłada się na lepsze wyniki, a jednym ze sposobów jej zwiększenia jest rozwijanie czego? Do odporności psychicznej. Trzeci filar. Zaangażowanie. Odwaga i wytrwałość mają magiczne działanie. Dzięki nim trudności znikają, a przeszkody rozpływają się w powietrzu. I to powiedział Quincy Jones Adams. Skala zaangażowania w sporcie wskazuje, w jaki sposób postrzegamy nasze cele, zadania, ile jesteśmy w stanie obiecać sobie samemu, zwłaszcza rzeczy konkretnych i mierzalnych, oraz do jakiego stopnia angażujemy się w spełnianie naszych zadań, w spełnianie naszych obietnic, w spełnianie tego, co żeśmy sobie obiecali. Wiemy, że uprawianie sportu wymaga zaangażowania. To w ogóle nie trzeba żadnego komentarza do tego, tak? Bez zaangażowania niczego w sporcie nie osiągniesz. W zależności od tego, na jakim poziomie rywalizacji jesteś, zaangażowanie musi być odpowiednio większe albo mniejsze. Czym jest to zaangażowanie w sporcie? Jeżeli jesteś sportowcem zawodowym, uprawiającym profesjonalnie jakąś dyscyplinę sportu, to wymaga to od ciebie ogromnego zaangażowania. To tutaj sport staje się główną aktywnością, której podporządkowane są wszystkie inne aktywności. Zaangażowanie pokazuje, na ile potrafisz wytrwać w dążeniu do celu lub realizacji zadania. Jest ono nierozerwalnie związane z celami. To jego siła decyduje o tym, w jaki sposób patrzysz na wyznaczone zadania oraz ile wysiłku włożysz w ich realizację. Czyli to, czy zrealizujesz dane sobie obietnice, że na przykład będziesz codziennie wykonywał określoną serię ćwiczeń, zależy od twojego zaangażowania. Jest taka pani psycholog sportu, Tamara Pielas, bardzo ciekawego bloga, pisze ciekawe artykuły na nim. Zajrzałam tam i parę rzeczy od niej tutaj ci przekażę. Na swoim kanale, na swoim blogu przedstawia właśnie, fajnie pokazuje cechy osób o niskich wynikach na skali zaangażowania i o osobach wysoko zaangażowanych. Osoby o niskich wynikach na skali zaangażowania unikają stawiania sobie celów, gdyż te budzą w nich stres i niepewność. Takie osoby są przekonane, że zawiodą innych. Niechętnie podejmują nowe wyzwania, szukają zabezpieczeń lub powodów ewentualnej porażki jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zadania. Przeżywają negatywne emocje. W związku z realizacją celów próbują upatrywać przyczyn porażki w czynnikach zewnętrznych, tak podobnie jak mówiłam już przy pewności siebie, tak? Przy braku pewności siebie. Przyczyn porażki w czynnikach zewnętrznych lub innych osobach mają skłonności do unikania trudnych sytuacji. To samo jest z osobami, które mają brak pewności siebie. Dokładnie też unikają trudnej sytuacji, bo są przekonane, że sobie nie poradzą. A jak to się ma do osób wysoko zaangażowanych, czy wysoce zaangażowanych, nie wiem jak się mówi poprawnie. Takie osoby lubią się wykazywać, chętnie wyznaczają cele i angażują się w ich realizację. Potrafią wziąć odpowiedzialność za wynik swoich działań. Duże cele dzielą na małe kroki. Nawet gdy praca jest żmudna i nudna, realizują zadania mimo przeciwności. Nie mówiłam tego, ale tak jak w przypadku kontroli, tak i w przypadku zaangażowania, wszystkiego, co jest za dużo, nie jest dobre. Jeżeli mamy za dużo kontroli i za dużo zaangażowania, to nie jest dobrze. Za duże zaangażowanie i za duża kontrola nie zawsze są zaletą. Jeżeli jesteś zbyt zaangażowany, możesz na siebie wziąć zbyt wiele obowiązków. Możesz za bardzo angażować się w wiele spraw jednocześnie. Możesz ujawniać wtedy skłonności też do perfekcjonizmu. To idzie w parze najczęściej. To nie jest dobre. Jeżeli nie zdajesz sobie wtedy, możesz nie zdawać sobie wtedy sprawy, że nie wszyscy są tacy jak ty. I będziesz oczekiwać od innych takiego samego zaangażowania, jakie ty dajesz. Tu jest bardzo ważna praca właśnie nad samoświadomością. Nad twoją samoświadomością, bo zbyt duże zaangażowanie może stać się przyczyną wielu niepowodzeń i frustracji. I czwarty filar. Czwarty filar to wyzwanie. Jeśli chcesz poczuć radość ze zwycięstwa, bądź otwarty na wyzwania. George Patton. Wyzwanie to każde działanie lub wydarzenie, które postrzegamy jako odstępstwo od normy i które wymaga od nas elastyczności. Jest ono istotnym źródłem tego, co nas napędza do działania. Ważne tutaj są dwa podejścia, a właściwie trzy. Podejście do zmian, podejście do nowych doświadczeń, ale również podejście do wyników. I tutaj znowuż posłużę się Tamarą Pielas. Bardzo ciekawie to przedstawia. Mówi, że już w ogóle samo uczestnictwo w sporcie, a zwłaszcza w sporcie zawodowym, jest wyzwaniem. Sport to ciągłe zmiany, to są nieustające wyzwania, to jest konieczność dostosowywania się do tych zmian, nieustających zmian. Zawodnik świetnie funkcjonujący na treningu i utalentowany może mieć problem ze startem, bo na przykład nie przepada za rywalizacją i ona go bardziej stresuje, niż wyzwala w nim chęć do działania. Albo na odwrót. Inaczej. Zawodnik, zawodniczka o mniejszym talencie i zaangażowaniu na treningach może wygrywać zawody, bo uwielbia rywalizację. W zależności od cech sportowca różnie to będzie wyglądać. Różnie wyglądać będzie praca z zawodnikiem. Jeżeli na przykład jesteś trenerem, powinieneś brać pod uwagę, z jakim zawodnikiem pracujesz. Czy z takim, który uwielbia rywalizację, czy z takim, który nie bardzo lubi rywalizację. Wtedy należy odpowiednio do takiego zawodnika podejść. Rywalizacja budzi w takich osobach właśnie, które nie lubią rywalizacji, niechęć, a nawet lęk przed porażką. W tym wypadku sprawdzi się trening umiejętności kontrolowania własnych myśli czy koncentracja na zadaniu. Inaczej jest w przypadku osób o skrajnie entuzjastycznym podejściu do wyzwań. Warto wtedy pracować nad wyznaczaniem celów i ich realizacją. Takie osoby będą bardzo łatwo się nudzić, co może doprowadzić do porzucenia zadania. Mogą się szybko zniechęcać na treningach. Wytrwałość i zaangażowanie w sporcie tak naprawdę są tak samo ważne jak podejście do celów. Ważne jest tutaj osiągnięcie optymalnego stanu. Kluczowym będzie ten optymalny stan między niechęcią do wyzwań, a entuzjazmem. Dobra, jak już teraz to wszystko wiemy, to co dalej z tym wszystkim? Co dalej z tym mamy zrobić? Mamy tyle taką wiedzę na temat odporności psychicznej i co teraz? Teraz zanim zaczniesz zwiększać swoją odporność psychiczną, musisz poznać, jak bardzo odporny jesteś. Możesz się o tym przekonać, oceniając samodzielnie swoją odporność. prosząc innych ludzi o jej oszacowanie. Możesz znaleźć sobie grupę wsparcia takich 5 do 10 osób, którym ufasz, których szczerą opinię chciałbyś usłyszeć. To nie powinni być ludzie, którzy ci zawsze mówią miłe rzeczy i boją się zranić twoje uczucia. Do tej grupy osób możesz zaprosić byłych i obecnych trenerów, kolegów, albo byłych i obecnych kolegów z drużyny, jak kogoś z rodziny. Może to być psycholog sportu, trener mentalny. Powinni to być jednak ludzie, którzy ciebie znają i znają twoje kompetencje sportowe i potrafią być szczerzy z tobą i generalnie nie oszczędzają przeciwnika. Do mierzenia odporności psychicznej również jest taki test, nazywa się MTQ48. Bada on odporność psychiczną. Jeżeli znajdziesz czas i pieniądze, możesz sobie pozwolić na zbadanie odporności psychicznej tym testem. Dobrym sposobem jest również gromadzenie opinii na temat swojej odporności, jak bardzo jesteś odporny psychicznie, jak sobie radzisz z własnymi błędami i porażkami, jak sobie radzisz z przeciwnościami losu, czy potrafisz walczyć, kiedy sprawy przybierają zły obrót, jak przyjmujesz opinie trenerów, kolegów z drużyny, jak radzisz sobie z presją towarzyszącą realizacji sportowej, jak mocno wierzysz we własną zdolność do osiągnięcia zamierzonych celów, jak bardzo potrafisz się skupić na krytycznych momentach rywalizacji. Najpierw sam sobie odpowiedz na te wszystkie pytania, a potem zadaj te pytania osobom, które uważasz, że możesz, że ich odpowiedzi będą dla ciebie wartościowe. To co teraz? Teraz sposoby i strategie, tak? Spróbuj sobie poodpowiadać na pytania, jakie zaraz ci powiem. Możesz popytać te najbliższe osoby. I teraz jakie? Omów z kimś na przykład takie sytuacje, w których wykazałeś się danym aspektem odporności psychicznej w sporcie. Możesz opisać 3 sytuacje, w których podniosłeś się po błędach i porażkach jak prawdziwy mistrz. Kolejnym sposobem to do każdego pytania opisz na kartce lub omów z kimś 3 sytuacje, w których nie wykazałeś się odpornością psychiczną. Opisz takie sytuacje. I teraz to było w sporcie. To samo zastosuj do sytuacji życiowych. Opisz na kartce, omów z kimś te 3 sytuacje, w których wykazałeś się odpornością psychiczną w życiu, w szkole, w rodzinie, w pracy i 3 sytuacje, w których nie wykazałeś tej odporności psychicznej. Wybierz słowa sygnały, które będą ci przypominały o tym, na przykład o takim zobowiązaniu. Możesz napisać sobie na kawałku plastra na przykład OP. Skrót od słowa odporność psychiczna, tak? Od wyrażenia odporność psychiczna. Przyklej go na nadgarstku, żeby ci przypominały o tym zobowiązaniu. Żebyś pamiętał, że pracujesz, żebyś pamiętała, że pracujesz nad swoją odpornością psychiczną. Co wieczór lub po każdym treningu oceniaj swoje dokonania, wykorzystując wymienione wcześniej pytania. Przez cały czas staraj się zwiększać swoją odporność psychiczną w dziedzinach niezwiązanych ze sportem. Raz w miesiącu proś o opinię zaufaną osobę, która będzie potrafiła ocenić twoje postępy. Dobrze by było, gdyby taka osoba odpowiedziała na twoje pytanie, zanim przystąpiłaś do pracy nad sobą. Poszukaj trenera mentalnego, psychologa sportu, który pomoże ci doskonalić się w tej dziedzinie. Powiedz trenerom i kolegom z drużyny, że starasz się zwiększyć swoją odporność psychiczną i poproś, żeby regularnie rzucali ci wyzwania z tym związane. Zrób listę wybitnych sportowców, których uważasz za bardzo odpornych psychicznie. Poszukaj książek lub artykułów na ich temat. Czytaj wszystko, co napisano o ich karierze i stosowanych przez nich sposobach zwiększania odporności psychicznej. Staraj się ich naśladować. Dbaj o rozwój fizyczny. Podejmuj zobowiązanie do ciągłej pracy nad zwiększeniem siły i szybkości. Staraj się współpracować z trenerami wymagającymi dawania z siebie wszystkiego na treningach. I na koniec podsumowanie. Jeżeli chcesz zwiększyć swoją odporność psychiczną, musisz skupiać się na niej i pracować nad nią każdego dnia. Nawet jeśli wykonasz wszystkie kroki opisane wcześniej, ale nie zastanowisz się nad nimi później i nie ocenisz dokonywanych postępów, nigdy nie zauważysz poprawy. Ocenianie postępów ma ogromne znaczenie. Wyznacz sobie 6-miesięczny okres pracy nad zwiększaniem odporności psychicznej. W tym czasie skupiaj się tylko na niej i nie próbuj rozwiązywać innych problemów. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, że byłeś, że wysłuchałeś. Do usłyszenia. Do następnego razu.